Score and the City, podcast o muzyce filmowej i nowy odcinek pod hasłem Co nowego? Właśnie nowy, solowy odcinek, ale tym razem także z prowokacyjnym podtytułem Melodie, które już raz słyszeliśmy. Oczywiście nasza głowa od razu biegnie w stronę rejsu, to skojarzenie jest jasne. Czy lubimy tylko te melodie, tylko te piosenki, które już raz słyszeliśmy i czy to obowiązuje też w muzyce filmowej? Sprawdźmy, nowości muzyczno-filmowych nazbierało się z ostatnich miesięcy, a ten odcinek powstaje we współpracy z magazynem Kino, do którego mam przyjemność właściwie co miesiąc pisać o muzyce filmowej, która się ukazuje na płytach, dlatego dzisiaj tylko płyty, czyli ta muzyka, której możecie też słuchać poza obrazem. Co nowego, co dobrego do słuchania, co te tytuły wyróżnia, no i czy to dobrze, że ta nowa muzyka filmowa jest też starą muzyką filmową. Sprawdźmy. Zacznę od albumu, który skradł moje serce. I nawet jak pisałam w Kinie o tej płycie, to otworzyłam tę recenzję takim pytaniem. Czy to jest najlepszy kompozytor 2024 roku i najważniejsza płyta z muzyką filmową tego sezonu? Być może tak. To Henry Mancini, Henry Has Company. To jest płyta na stulecie urodzin kompozytora, obchodzimy je w tym roku. I naprawdę nie ma przesady w tym, co powiedziałam, bo choć płyta składa się z piosenek, które już raz słyszeliśmy, z melodii, które świetnie znamy, jest płytą nową i jest płytą, która spotyka teraźniejszość z legendą. Może zacznijmy od tego, że Henry Mancini to jest wciąż postać bardzo znana, ale też mam świadomość, że młodsze pokolenie nie będzie już tego nazwiska rozpoznawać. Co więcej, być może nie będzie rozpoznawać też fenomenu Różowej Pantery wraz z jej muzyką, czy nie będzie wzdychać na dźwięk Moon River ze śniadania u Tiffany'ego. Ale to samo młode pokolenie, ci sami młodzi ludzie tańczą na dyskotekach do muzyki Mancini'ego. Układają, kręcą TikToki i inne filmiki w sieci właśnie pod jego muzykę, bo ona wciąż tutaj jest bardzo obecna, świetnie się sprawdza, jest melodyjna, energetyczna, doskonale jakoś tak się utożsamia z tym, co na obrazie. No i jedno tylko pozostaje niepewne, czy oni wiedzą, że to się dzieje właśnie do Henry'ego Manciniego. Wpływ w ogóle Manciniego na całą światową rozrywkę jest ogromny. Już opowiadałam o tym kiedyś, że także dzięki jego wyczuciu aranżacyjnemu my mamy muzykę do Jamesa Bonda w takiej formie, w takim stylu, w jakim oglądamy i słuchamy tego Bonda, bo John Barry czerpał bardzo mocno z inspiracji serialem Peter Gunn właśnie z muzyką Henry'ego Manciniego. I to Peter Gunn był pierwszy i wszystko, co później szpiegowskiego, sensacyjnego, tak spójnego muzycznie się wydarzyło, to się zaczęło właśnie od Manciniego. Odszedł w 1994 roku, także okrągła rocznica jego odejścia przypada właśnie w tych miesiącach. No i profesjonaliści wciąż się nim zachwycają, a amatorom nie daje o sobie zapomnieć, chociaż czasem trzeba przypomnieć, że to właśnie ten ktoś, kto nazywał się Henry Mancini. Ten album jest krótki, ma tylko 26 minut. Jest dość subtelny, ale absolutnie wielki w swojej formie. Tytuł Henry Has Company nawiązuje do nagrań Roya Charlesa, jakie artysta realizował ze swoimi wybitnymi przyjaciółmi. No i ci kompani Manciniego to jest taki zespół ze snów. Przy żadnej innej okazji się nie zbiorą. Kogo my tu mamy, kogo my tu nie mamy? Quincy Jones, John Williams, Herbie Hancock, Michael Bublé, Pat Metheny, Take Six, ale także Royal Philharmonic Orchestra, filharmonicy z Los Angeles, za pulpitem Gustavo Dudamel i wielu, wielu innych artystów, właściwie wszystkich możliwych półek i stylów, i gatunków, i scen. Klasyka, jazz, pop, z powrotem, w te i z powrotem. Pod względem obsady ta płyta jest imponująca i przyszło mi do głowy porównanie z tym krążkiem We All Love Ennio Morricone z 2007 roku. No ale chyba musimy się umówić, że takich tribute to naprawdę... One są, ale nie takie. Takich nie ma. Takie nie zdarzają się często. Na tym albumie Henry has Company nikt i nic nie jest przypadkiem. Weźmy Johna Williamsa. Świetnie, że jego nazwisko się pojawia. Kolega Henry'ego Mancini'ego. No ale mało kto wie, że on się pojawia tutaj i gra temat z serialu Peter Gunn, o którym już wspominałam. Dlatego, że to także on grał w sesji nagraniowej 66 lat temu. Nie był wtedy jeszcze Johnem Williamsem od Gwiezdnych Wojen i Szczęk. Był sesyjnym pianistą. Niesłychane jest także podglądać muzyków podczas takiej sesji, bo na YouTubie są fragmenty, które ich pokazują także w obrazie, nie tylko w dźwięku. Podkreślmy to sobie. John Williams ma teraz 92 lata. Filmowy Bond to już też ponad 60-letnia historia. A Henry Mancini był przed nimi. Najpierw jako skromny pracownik fonoteki. Genialny aranżer. Przedkładający zresztą tę pracę ponad wszystko inne. Instrumentalista. Flecista w Różowej Panterze na tym albumie jest flet w głównej roli i to też nie jest przypadek. Wreszcie niezapomniany kompozytor filmów Blake'a Edwardsa, z którym go połączyła ludzka i artystyczna więź aż do końca, aż do śmierci kompozytora. No i 4 Oscary to też jest świetny przecież wynik i takie wybitne zasługi w muzyce filmowej. Śniadanie u Tiffany'ego, muzyka i piosenka Moon River, piosenka z filmu Dni wina i róż i muzyka do filmu Victor Victoria. Nie mam wątpliwości, że Mancini pozostaje punktem odniesienia, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy i z inspiracji jego muzyką cały czas korzystamy. To nie jest płyta pod publiczkę, ale dla mnie i mam nadzieję, że dla was również będzie jedynym słusznym bestsellerem roku w tej kategorii muzyka filmowa. Bardzo, bardzo wam polecam. Henry has Company na stulecie urodzin Henry'ego Mancini'ego. I idziemy dalej do drugiej nowości, która jest jednocześnie starocią, ale to jaką? Seksmisja. Muzykę do Seksmisji po raz pierwszy w całości, no bez paru sekund, wydaje Gad Records. W książeczce do albumu, jaki się ukazał na 40-lecie premiery komedii Juliusza Machulskiego, Łukasz Maciejewski, mój wspaniały kolega, przypomina, że Henryk Kuźniak skomponował na początku lat 80. między 81 a 83 rokiem muzykę do 18 filmów. I były wśród tych filmów fabuły, dokumenty, animacje, krótkie metraże. I Seksmisja jest tutaj taką perełką, ale jak się wsłuchać, to zupełnie inną niż się spodziewamy. Seksmisję oglądamy dla humoru, dla aktorstwa, dla różnych haseł, które weszły do języka potocznego i miło je sobie je przypomnieć. Ale co się dzieje w warstwie muzycznej tam? No, umówmy się tego, no nie poświęcaliśmy temu aż tak dużo uwagi. A teraz jest ku temu świetna okazja, bo Kuźniak odpowiada muzyką w filmie Machulskiemu sprawnie jak równy z równym. Dopowiada, podnosi tam, gdzie trzeba. To nie jest muzyka typu zapchaj dziura, żeby tylko coś podłożyć, ale powstała w czasach, w których nieustannie sobie reżyserzy powtarzali, jakoś to będzie, jakoś to się uda. Ważne odniesienie do Wabanku, kiedy to muzyka właściwie podkreślała znakomicie charakter komediowy tej opowieści. Tu jest podobnie. Zanim zaczniemy poważne dyskusje, wątpiąc w ponadczasowość filmu, kompozytor powtarza widzowi, że wszystko to jest tutaj z przymrużeniem oka, że to jest właściwie taka bajeczka, nie na serio. Po prostu się tym pobawmy. Seksmisja wydana przez GAD Records też pojawiła się w ostatnich tygodniach na łamach kina. W tej rubryce nowości pojawiła się jako mieszanina gatunkowa, bo mamy tutaj od tematów romantycznych przez rock, jazz, aż po elementy sound designu, takie jakie można usłyszeć na przykład w utworze Hibernacja. W ogóle seksmisja jest gatunkową hybrydą z rzadko spotykanym tłem fantastyczno-naukowym, więc Henryk Kuźniak po prostu inteligentnie sięgnął też do przeróżnych muzycznych środków, aby ten świat nam filmowy urzeczywistnić. Sięga też do tego, co lubi najbardziej i do tego, z czego jest tak znany również, jeśli chodzi o wabank, czyli do jazzu tradycyjnego. Ale są też rockowe brzmienia, doskonałe, osadzone w czasach, w których komponował. No i jest to takie postromantyczne, śliczne, miłosne brzmienie. Temat Lami to jest jeden z najładniejszych chyba w polskim kinie motywów miłosnych. Prościuteńki, prościej chyba nie można, ale film jest szalony, więc ta prostota świetnie mu służy. I być może każdy z tych pomysłów osobno nie zrobiłby takiego wrażenia, ale one wszystkie razem, zmieszane jak po prostu w dobrym koktajlu, składają się na taką ścieżkę, która zrobiłaby wrażenie i dzisiaj, i robi to wrażenie, kiedy człowiek po seksmisję na płycie sięgnie. Rozmawiałam z Henrykiem Kuźniakiem o seksmisji. Obiecuję wam, że ta rozmowa też się wkrótce w Score in the City pojawi i wiem, że seksmisja była dla niego bardzo trudnym kompozytorskim zadaniem, bo wiązała się, jak mówi, z ujęciem w muzyce różnych płaszczyzn czasowych. Dla ucha to jest ciekawe doświadczenie, ale też, co ważne, przyjemne w słuchaniu, naprawdę. Nagrania zachowały się w prywatnym archiwum artysty. Są to utwory zrealizowane z udziałem muzyków m.in. z Polskiego Radia, niektóre jeszcze przetworzone w słynnym studiu eksperymentalnym Polskiego Radia. No i tak jak już mówiłam, tu jest prawie wszystko, brakuje paru sekund. I jeszcze ciekawostka. GAD Records lubi się bawić tymi archiwaliami. I tak, dwie kolorowe wersje winyla firmują cytaty z filmu, zawłaszczone już przez kulturę popularną w Polsce, utrwalone w języku potocznym. Kobieta mnie bije, to pierwszy, a drugi, ja tu widzę, niezły burdel. Nie jest to ścieżka do grania koncertowego, ta seksmisja, ale do słuchania na pewno tak. Trzecią płytą, o której chcę powiedzieć, jest muzyka do serialu Ripley, a mówię to jako wierna fanka utalentowanego pana Ripley. Dla mnie ta historia kryminalna z książki do kina przenoszona nieraz, to przede wszystkim film, w którym Matt Damon, Jude Law i Gwyneth Paltrow stworzyli ten niezapomniany trójkąt z filmem z 1999 roku oraz z fantastycznym soundtrackiem, czyli z płytą, która temu filmowi towarzyszy i dla mnie towarzyszy do dzisiaj, bo ja jej cały czas słucham. Myślę, że wielka w tym zasługa nieżyjącego już reżysera Antony Minghella. Był również reżyserem operowym i tak jak operował muzyką w filmie, tak naprawdę nie da się tego już dzisiaj powtórzyć. I niestety Ripley trochę nam też o tym, ten nowy Ripley Netflixowy mówi. Chociaż, i to jest ładne i na to zwracam uwagę, subtelnie nawiązuje do korzeni muzycznych tej historii, które są jednak dużo szersze niż tylko ten film z 99 roku. Jednym bowiem Ripley się właśnie kojarzy z Mattem Damonem, a innym z filmem starszym, W pełnym słońcu, z 1960 roku, z Alanem Delonem w głównej roli i z muzyką Nino Roty. A teraz sobie wyobraźmy, że jesteśmy Jeffem Russo, który w Netflixowym Ripleyu musi się zmierzyć z tymi poprzednikami, z tym soundtrackiem, z muzyką oryginalną Gabriela Jareda, z Nino Rotą i tak dalej. No nie jest to praca łatwa. Jeff Russo zresztą podkreśla, że nie znał filmów wcześniejszych, tylko książkę i scenariusz, ale wydaje mi się, że muzyki słuchać musiał, bo ona gdzieniegdzie w inspiracjach się odzywa i są to bardzo piękne nawiązania. Ja to nazywam takim po prostu kłanianiem się filmowej przeszłości. I ponieważ nie każdy widz czy słuchacz jest w stanie to wychwycić, dla tych, którzy to wychwycą, wielka, wielka gratka. Replay jest serialem wysmakowanym wizualnie. To jest uczta dla oczu. Nie epatuje niczym, nie dominuje widza sobą, nie podkręca. Muzyka jest po prostu gdzieś tam w tle. I są tutaj detale, które kuszą ucho. Są rozwibrowane smyczki, które za chwilę ustępują miejsca takim chłodnym, morderczo smyczkom bez wibrata, jak u Bernarda Hermana w thrillerach. Jest delikatny bardzo taki rasowy komentarz instrumentów dętych, takie zabawa w ciepłe zimne, jak to w thrillerze. No i Jeff Russo idzie śladami swoich poprzedników, dwóch replayów. To są echa niedużej, ale świetnie utrzymującej nastrój i napięcie ścieżki właśnie z filmu Mingeli, ale i ścieżki Roty z 1960 roku. Miejscami wydaje mi się, że słychać nawet muzykę filmową Ennio Morricone z tamtych lat. Sprawdzałam to i nazwisko Morricone w wywiadach z Russo pojawia się jako jedna z inspiracji. Zatem bardzo poprawnie, może nie zachwycająco, ale wciąż dobrze posłuchać tego, co Jeff Russo dla nowego replaya wymyślił, nowego, a wciąż tego, o którym już kiedyś słyszeliśmy. I ostatnią płytą, na którą chciałabym w dzisiejszym odcinku pod hasłem co nowego, a jednak co starego zwrócić uwagę, jest ostatni film z muzyką Ryuichiego Sakamoto, zmarłego niedawno kompozytora nieodżałowanego, którego na pewno będzie brakować, takiego romantyka muzyki filmowej pełną gębą. Ryuichi Sakamoto obecny był bardzo wyraziście i pięknie w przestrzeni muzyki filmowej. W ostatnich jego kompozycjach bardzo dużo jest takiej otuchy i wyciszenia, chociaż ja tam właściwie w każdej ścieżce słyszałam jakąś jasność. Nawet jeśli oczy tego nie widziały, to uszy tak. I film Monster, bo to jest ten film i ta płyta, o której chciałabym powiedzieć, pięknie to uwypukla. Jak ważny był ten japoński kompozytor dla kina, zmarły w 2023 roku. Niech świadczy o tym fakt, że film Monster reklamowany był nie tylko nagrodą w Cannes za najlepszy scenariusz, ale także hasłem ostatnia produkcja z muzyką Ryuichiego Sakamoto. Jakby to miało mieć wielkie znaczenie dla tego, czy pójdziemy do kina i co tam przeżyjemy, i rzeczywiście miało. Ja poszłam na ten film dla Ryuichiego Sakamoto. Sakamoto był kompozytorem romantyków. Czasów wojny, czasów pokoju, zapamiętany dzięki swoim ścieżkom do Wesołych Świąt pułkowniku Lawrence, do Ostatniego Cesarza Bernardo Bertolucciego, do Pod osłoną nieba małego Buddy z Brianem De Palmą zrobił Oczy węża. Świetna muzyka. A jednym z ostatnich jego głośnych tytułów była Zjawa. Zwracał uwagę kolegów i koleżanek tym, co i jak komponował. Zwracał uwagę widzów, tych, którzy dużo słuchają i tych, którzy nie czują się melomanami i otwarcie o tym mówią. Pisał nie zawsze obficie, choć i to się zdarzało. Był wszechstronnym artystą, aktorem, muzykiem, malarzem, producentem, scenarzystą. Chętnie eksperymentował z sztukami wizualnymi. Należy się Sakamoto osobny odcinek w podcaście Score in the City. Przeszedł wiele etapów swojej kariery, cały czas się zmieniał, coś zmieniał, rozwijał. Był pierwszym japońskim kompozytorem nagrodzonym za muzykę Oscarem do Ostatniego Cesarza. No i ostatnie 10 lat to była jego walka z chorobą, z rakiem. W trakcie tej walki osobiste swoje, bardzo intymne czasem doświadczenia przepisywał na muzykę, opowiadał o nich muzyką i ona dlatego była szczególnie w tych ostatnich kompozycjach taka pełna wyciszenia i otuchy. Także muzyka była właściwie ostatnim akcentem jego pracy artystycznej, ponieważ ułożył playlistę na czas po swoim odejściu, dokładnie tak to nazwał, Ona wciąż jest jako playlista dostępna na jednej z platform streamingowych. A jeśli chodzi o film Monster, to warto tutaj dodać, że reżyser Hirokazu Koreda marzył długo, aby współpracować z Sakamoto. I kiedy pojawiła się ta szansa, to Sakamoto był już bardzo chory i za słaby, aby wziąć na siebie ciężar skomponowania pełnej ścieżki. Więc Monster jest kompilacją dwóch nowych utworów na fortepian i kilku starszych. Między innymi z wydanej w 2023 roku płyty 12. Łatwo tę kompozycję rozróżnić, bo ich tytułami są daty z lutego i z marca 2022 roku. Mocno zostają nam w uszach. Subtelnemu, takiemu elektronicznemu pejzażowi dźwiękowemu towarzyszy oddech artysty. Jakby grał dla nas no, tak blisko, że słyszymy, jak oddycha, nieco szybciej, bo sam ten moment jakoś szczególnie przeżywa. No, muzyka działa nie tylko na nasze ciało, ale także na ciało wykonawców. Te utwory właśnie nam to jakoś pokazują i zbliżamy się dzięki temu do kompozytora dużo, dużo bardziej. W czasie pracy nad filmem Monster Sakamoto nie mógł już mówić i porozumiewał się z Koredą listownie. No a połączyła ich przyroda. Dla obu miała wymiar taki artystyczny i była szalenie ważna. Łatwo się adaptowała na potrzeby kina. I muzyka Sakamoto w filmie Monster trochę oddycha takim rytmem przyrody. Zbiera razem porozrzucane przez akcję wątki myśli i porządkuje, bo to jest film, w którym niełatwo się połapać, gdzie aktualnie jesteśmy. Jest to muzyka prosta, jest to muzyka mądra i jest to muzyka, która świetnie towarzyszy filmowi, który z założenia jest zagadką. Kiedy pisałam do kina o tej ścieżce, to przyszło mi do głowy takie porównanie z taperem z czasów niemego kina. Bo muzyka Ruichiego Sakamoto trochę tutaj brzmi, jakby była tworzona na poczekaniu w oparciu o to, co kompozytor widzi w danym momencie. Widzi to, co my, ale on nam to jakby relacjonuje na żywo, grając niespiesznie, z całą swoją wiedzą, z całym swoim doświadczeniem, którym podparty jest każdy akord. Udało mu się także po raz kolejny pokazać, że kompozycje na fortepian, a nimi zalany jest dzisiejszy internet, mogą być wciąż niesztampowe. Mówił o tym kiedyś Morricone, że nuty i instrument są dużo mniej ważne niż to, co z nimi zrobimy. Taki odcinek mi się dzisiaj ułożył z nowościami, w których jest pełno muzyki, która już była, której już słuchaliśmy i której być może posłuchamy raz jeszcze. A może to właśnie takie było lato, taka była wiosna, a teraz wraz z jesienią nowe otwarcie, nowe ścieżki w nowych filmach. Być może nas coś zaskoczy, może nas coś zafrapuje. Tego nam życzę. A jeśli chcecie poczytać o muzyce filmowej, tej najnowszej i tej nieco starszej, to zapraszam na Łamy Kina. I dziękuję za dzisiaj. Będzie mi bardzo miło, jeśli będąc razem z podcastem Score in the City, zechcecie zasubskrybować podcast na wybranej platformie, także na YouTubie i ocenić podcast to w serwisie Spotify i iTunes, a może nawet napisać dwa słowa recenzji. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.